Drogo umiłowani w Panu braterstwo, najpierw chciałbym się z Wami serdecznie przywitać. Pokój Wam. To miejsce, na którym się spotykamy dzisiaj, stało już się miejscem, które lubimy odwiedzać. I tak się zdarza, że w tym miejscu jest nas coraz więcej. Jest to błogosławiony przywilej, kiedy Pan daje nam jeszcze możliwość spotykania się w takich lub podobnych miejscach. Drodzy braterstwo, w ostatnich czasach, a zresztą zawsze tak było, bardzo wiele mówi się o mówieniu, o mowie. Bardzo często cytuje się wypowiedzi wielu osób, polemiki osób. Także ludzie zastanawiają się nad treścią tych mów i to zajmuje znaczny ich czas. Ja też chciałbym mówić o mówieniu, ale o mówieniu specjalnym. Podstawę naszych rozważań zaczerpniemy z Księgi Hioba. 33 rozdział, 14 werset mówi: wszak Bóg mówi i raz, i drugi, a człowiek tego nie uważa. I chciałbym, abyśmy nasze wspólne rozważania nazwali Bóg mówi. Dlatego zaznaczyłem, że jest to specjalny sposób mowy. Inny niż te, które spotykamy wokół siebie. W liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, w pierwszych dwóch wersetach mamy zanotowane takie słowo: częstokroć i wieloma sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez proroków. W te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczyni. Słowa te wypowiedziane blisko 2000 lat temu przez apostoła Pawła, kiedy mówił, że Bóg mówił w te dni ostateczne, to miał na uwadze czasy, w których on żył. Zauważmy, to jest mowa w czasie przeszłym. Mówił Bóg w te dni ostateczne. Nie należy mieszać tych samych określeń do różnych czasów. Kiedy apostoł Paweł pisał te słowa i czasy, w których my żyjemy, a które są także opisane jako czasy ostateczne. Chodzi tu o dwa odmienne okresy czasu. Mówił Bóg przez Syna swego, pisze apostoł. Nie ma tutaj żadnej wątpliwości, że chodzi o tą wspaniałą istotę Słowo, które potem ciałem się stało i, jak pisze apostoł, mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę Jego jako jednorodzonego od Ojca. To, co zanotował ewangelista święty Jan w pierwszym rozdziale, a pierwszym i 14 wersecie. Na początku było Słowo, a to Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. To było na początku u Boga. Tak, Logos, wspaniała, jedyna i bezpośrednia istota stworzona bezpośrednio przez Ojca, była z Bogiem. Była Jego prawą ręką, Jego jakby uosobieniem. Stąd też ten czas przeszły użyty przez proroka, a wcześniej, później przez apostoła świętego Pawła tyczy tego okresu czasu, kiedy to Słowo, będące jakby wyobrażeniem Bożym, Jego narzędziem, posługiwało się w mówieniu. Apostoł święty Jan w swojej Ewangelii w 17 rozdziale we wspaniały sposób jakby streścił to, czego dokonał Pan. Kim był, jak mówił, o czym mówił. W 17 rozdziale swojej Ewangelii, a rozdział ten jest godny uwagi, ponieważ pozwala nam zrozumieć dokładnie, w jaki sposób Pan Jezus, Syn Boga Najwyższego, dał świadectwo o swoim Ojcu. Zacytujmy 4-6 wersetu. Jam Cię uwielbił na ziemi i dokończyłem sprawę, którąś mi dał, abym ją czynił. A teraz uwielbi mnie Ty, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miał u Ciebie pierwej, niżeli świat był. Objawiłem imię Twoje ludziom, któreś mi dał z świata. Twoi byli i dałeś mi je i zachowali słowa Twoje. Wspaniałe świadectwo. Pan mówi o tym, czego dokonał, ale mówi również o tych, których mu Bóg dał, Jego uczniów, Jego naśladowców, jak oni zareagowali na Jego słowa przekazane przez Niego. Słowa Boga przekazane przez Syna Jego. Zachowali słowa Twoje. Myślę, że jest to pierwsza z przesłanek z tych dzisiejszych rozważań. Czy my, powstaje pytanie, zachowujemy słowa Boga? Pan Bóg mówił przez Syna swego, którego uczynił dziedzicem wszystkich rzeczy. Jego słowa nawiedziły nas przecież dzięki wspaniałemu poleceniu danemu uczniom, a zanotowanemu chociażby w Ewangelii Mateusza 28 rozdziale 19 wersecie. Idąc wtedy nauczajcie wszystkie narody. Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazał. A oto jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia wieku. Słowa te przetrwały 20 wieków. One pocieszają nas tak samo, jak i pocieszały myślę uczniów i pozwalają nam uchwycić majestat Ojca Niebieskiego oraz wspaniałość ponadczasowego planu zbawienia przygotowanego przed założeniem świata. Stąd Pan Jezus mówi: dokończyłem sprawę, którąś mi dał. Jakby mówił proroczo, że dokończył to, co przecież jeszcze się nie stało, ale za chwilę miało być dokonane. To objawienie zawarte jest w Słowie Bożym, w liście Ojca Niebieskiego, Ojca Wszechświata do swoich ziemskich dzieci. Objawić znaczy przecież, używając ten zwrot, wymawiając go innymi słowami, znaczy odsłonić, odkryć to, co było zakryte. A więc to objawienie Boże jest objawieniem prawdy, objawieniem światłości, przekazaniem tej światłości od Ojca do ludzi. Pan Bóg daje takie objawienie. Ponieważ niektóre tajemnice bywają zamknięte, to znaczy, że zawierają tak głębokie rzeczy, które w danym konkretnym momencie nie mogą być objawione. Albo innymi słowy mówiąc, cielesny człowiek nie jest w stanie pojąć pewnych rzeczy. Pamiętamy przecież słowa samego Pana, który w odniesieniu do swoich uczniów, o których przecież oświadczył, że zachowali słowo, powiedział, że mam wam wiele mówić, ale teraz znieść nie możecie. Wasz umysł nie jest w stanie tego zrozumieć, przetrawić, a co za tym idzie, zastosować. Chociaż w innym miejscu, w Ewangelii Marka 4 rozdziale 11 wersecie mamy wspomniane słowa. Wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Bożego, ale tym, którzy są obcymi, wszystko się podoba w podobieństwie. Słowa te są skierowane do wszystkich przychylnych serc i usposobionych, wyczulonych na Słowo Boże. Zgodnie ze słowami zapisanymi w Ewangelii Jana 17 rozdziale 20 wersecie. A nie tylko za nimi proszę, to znaczy za uczniami, ale i za onymi, którzy przez słowo ich uwierzą w nie. Czyli cały Kościół rozwijający się w wieku ewangelicznym jest zobrazowany, ukryty w tych słowach: ci, którzy przez słowo ich uwierzą w nie. Dzięki temu jeszcze dzisiaj możemy doceniać wartość Ewangelii, tej, która była głoszona, która rozeszła się jako radosna, wspaniała nowina. Bóg mówi. Kiedy objawiał się człowiekowi i dalej objawia, przez okazanie swej wielkości w naturze, przez dzieło stworzenia, które udowadnia istnienie wiecznej, inteligentnej, mądrej i pierwotnej, potężnej przyczyny. Bóg mówi przez swą opatrzność, przez wydarzenia, jak i drogą naszego sumienia. Różne są metody mowy Boga, tak jak to nazwał apostoł, częstokroć i wieloma sposobami. List do Rzymian, 1 rozdział, 20 werset zawiera myśl, bo rzeczy Jego niewidzialne od stworzenia świata przez rzeczy uczynione widzialne bywają. To jest ona wieczna Jego moc i bóstwo. Dawid, wspaniały mąż Boży, bardzo subtelnym umysłem, zarówno względem muzyki, jak i obserwacji otaczających go zjawisk, zawiera w swoich psalmach refleksję na temat obserwacji dzieła Bożego. Psalm 104, 24 werset pisze: o jakoż wielkie są sprawy Twoje, Panie, te wszystkie mądreś uczynił, a napełniona jest ziemia bogactwem Twoim. W innym miejscu, w 19 psalmie, a w wersetach 2 do 7, zawiera myśl, którą często cytujemy. Niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a dzieło rąk Jego rozpostarcie oznajmuje. Dzień dniowi podaje słowo, a noc nocy pokazuje umiejętność. Nie masz języka ani mowy, gdzie by głosu ich słychać nie było. Na wszystką ziemię wyszedł porządek ich, a na kończyny okręgu ziemi słowa ich. Słońcu na nich namiot wystawił, a to jako oblubieniec wychodzi z łożnicy swojej, raduje się jako olbrzym, który ma bierzyć drogę. Wychodzi od kończyn niebios, a obchodzi aż do kończyn ich i nie masz nic, co by się mogło ukryć przed gorącem Jego. Zachowanie się tej wspaniałej całości, ta cudowna harmonia, ten niewzruszony porządek, to piękno, majestat, niemożność poznania do głębi, pomimo coraz sprawniejszych instrumentów astronomicznych, coraz dokładniejszych obliczeń, niemożność poznania do głębi przeraża nas. Z jednej strony jako ludzi, ale z drugiej wzbudza w naszych sercach ogromny podziw i uwielbienie dla autora tego dzieła. Tego, wobec dzieła którego ludzie są maleńkimi pyłkami, a jakże często o sobie wiele myślą i uzurpują prawo mówienia przeciw Bogu. Niemożliwym jest wyliczyć wszystkie sposoby, przez które upodobało się Panu Bogu mówić do ludzi, ponieważ biorąc chociażby za przykład listę zawartą w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, należałoby mówić o tym bardzo długo, bo wiele postaci jest tam zawarte jako te przykłady, postacie wiary, sposoby ich zachowania. Spróbujmy skoncentrować nasze rozważania pod kątem wiary, ale za pomocą nielicznych przykładów. Dlatego, że wiara ich pozwalała zachować coś bardzo cennego – przyjaźń z Panem Bogiem. A to jest nam tak bliskie. Przecież chcemy w naszym życiu codziennym zachować przyjaźń z Panem Bogiem. I znowu powstaje pytanie, czy nam się to udaje? Każdy musi na to odpowiedzieć sam. Popatrzmy na początek historii rodu ludzkiego. Popatrzmy na początek, kiedy bardzo mało osób było na ziemi, bo zaledwie czworo i wśród nich Abel i Kain złożyli ofiarę Panu Bogu. Obaj przynieśli to, co mieli najlepsze. A jednak Pan Bóg przemówił w dziwny sposób. Przemówił, przyjąwszy tylko jedną ofiarę. Bo Pan Bóg przez to przyjęcie i znając serce drugiej osoby składającej ofiarę, chciał przemówić. Pokazać, że kiedyś będzie trzeba przelać krew, tak jak i ofiara Abla składana z jego trzody była tego obrazem. Pan Bóg chciał pokazać, że kiedyś cudowna krew zostanie przelana. Myślę, że ofiara Kaina nie była gorszej jakości. Przyniósł przecież to, co miał najlepszego. Ale Pan Bóg wybrał tą ofiarę. Z pewnością i znając stan serca Kaina, który niedługo zaraz objawił się jako owoc tego, co nosił w swoim sercu. Bóg mówił. Popatrzmy dalej. Sięgnijmy do czasów Noego. Noe swoim życiem, swoim zachowaniem zamanifestował bardzo wielką wiarę. Mamy o tym napisane przecież w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, a w wersecie 11 do 12. Jest to werset opisujący stan, wśród którego obracał się Noe. Albowiem ziemia popsowała się, była przed Bogiem i napełniła się nieprawością. Wtedy wejrzał Bóg na ziemię, a oto popsowana była, albowiem zepsuło się wszystkie ciało na ziemi. 9 werset. Noe, mąż sprawiedliwy, doskonałym był za wieku swego. Z Bogiem chodził Noe. Ktoś by mógł powiedzieć, jak to z Bogiem chodził Noe? Czyli jego wiara, jego spodziewania były tylko względem Boga. A przecież było już wiele ludzi wtedy na ziemi. Jakże wiele trzeba było wiary, że Pan Bóg mu daje polecenie dziwne, niewytłumaczalne na on czas. Masz zbudować specjalny okręt, w którym ma zostać zachowane życie na ziemi. Ty, twoja rodzina i przedstawiciele gatunków zwierząt. Jak można było sobie to wyobrazić? Czy można było, że przyjdzie deszcz, że zaleje, że będzie tak wiele wody, że wszystko utonie? Czy można sobie to było wtedy wyobrazić? Nie. Trzeba było zaufać Bogu. Ale co za tym idzie? Trzeba było mieć tak silną wiarę, żeby przez te 120 lat dzielące do wykonania zachować ją ciągle w swoim sercu. Następne powstaje pytanie. Czy w naszym życiu przez lat, które my żyjemy, potrafimy zachować wiarę ciągle świeżą i mocną w naszym sercu? Bo Bóg mówi. Pan Bóg mówił oczyma natury, rękoma natury, jak pisze pierwsza księga Mojżeszowa, 7 rozdział, 11-12 werset. Przerwały się wszystkie źródła przepaści wielkiej i okna niebieskie otworzyły się i padał deszcz na ziemi 40 dni i 40 nocy. Uczyniwszy krew pierwszemu światu, określonemu jako pierwsza dyspensacja ocalając jedynie Noego i jego rodzinę, to jest 8 osób. Bóg mówił, pokazał to w namacalny sposób, bo wydarzenia te wskazywały na rzeczy dużo większe. Tak jak wspomniana wcześniej historia Abla wskazywała na coś większego, tak i wydarzenia związane z Noem wskazywały na coś większego. Arka przedstawia nam naszego Pana i Jego moc. Noe i jego rodzina przedstawiają klasę Kościoła wywyższoną ponad wody w czasie ucisku. Zniszczenie potomstwa zrodzonego przeciwnie, wbrew woli Bożej, mowa o olbrzymach, nefilimach, jest wieczne, jest nieodwracalne. Jest więc naturalne, że żadna dyspozycja nie była dla nich przewidziana. Żadna perspektywa. Już nigdy nie będą mieli prawa bytu i nie otrzymają, nie dostąpią zmartwychwstania. Możemy na ten temat myśl przeczytać w proroctwie Izajasza, 26 rozdziale, wersety 13-14. Panie Boże nasz, panowali nad nami inni panowie oprócz Ciebie, ale myśmy tylko w Tobie ufając wspominali na imię Twoje. Pomarli, nie ożyją. Martwi będąc nie powstaną, przeto, żeś ich nawiedził i wykorzenił i wygładził wszystką pamiątkę ich. Co się tyczy do potomstwa Adamowego, odkupionego przez ofiarę naszego Pana, będzie wybawione ze śmierci. Jako żywy kontrast względem tego wersetu. Będzie wybawione ze śmierci, uzyskując ponowną sposobność stania na próbie, aby móc znowu wybrać, czy chcę Bogu służyć, wiedząc to wszystko, co przeżyłem, czy wybiorę znowu zło i znowu pójdę za głosem swojego zdeprawowanego serca. Bóg mówi. Wiele lat później trzej mężowie przybyli do Abrahama. Jeden z nich wyróżniał się. Był inny. Abraham ani na chwilę nie pomyślał, że rozmawiał ze szczególnym posłańcem Bożym. Nie zdawał sobie sprawy, że rozmawiał z największym, najważniejszym przedstawicielem Bożym, którego Pismo określa jako Logos. Ten przedstawiciel bardzo wysokiej rangi mówił do Abrahama, jako sam byłby Bogiem, bo on wypowiadał to, co Bóg chciał przekazać. Bo został wysłany przez Najwyższego, przez jego Ojca. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że jest to specjalne polecenie, jakieś upoważnienie, pełnomocnictwo do wykonania jakiejś rzeczy. A misja była bardzo ważna. Chodziło bowiem o los dwóch miast i okolicznych terenów. I co za tym idzie, ich mieszkańców. Czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale, 17 wersecie. Wtedy rzekł Pan, jeżeli ja zataję przed Abrahamem, co mam uczynić. Werset 20. Rzekł wtedy Pan, krzyk Sodomy i Gomory, iż się rozmnożył grzech ich, iż bardzo ociężał. Znowu pytanie, czyż nie żyjemy w podobnych czasach, gdzie krzyk Sodomy i Gomory bardzo się wzmaga i staje się bardzo ciężkim i ociężałym i dociera do samego Boga. Znamy dobrze interwencję Abrahama wobec tych miast. On dobrze wiedział, że tam znajduje się jego bratanek. I próbuje, my byśmy to powiedzieli, wytargować życie nie tylko Lota, ale i mieszkańców, wśród których on mieszka. To jest ciekawe spostrzeżenie i warto o tym pamiętać. Pamiętamy to, jak Abraham targuje się z Panem Bogiem. Zaczyna od 50, potem 45, 40, 30, 20 i tu była przychylność Pana. Ale jak nastąpiła propozycja 10, to Pan odszedł. Skończyła się dyskusja z Panem. Jeżeli Pan był najważniejszy w ciągu tych rokowań, dwaj inni aniołowie udali się do Sodomy, aby utwierdzić w tym postanowieniu Lota i wyprowadzić, ocalić go. I wyszli, przynaglani. To tak jakby na siłę wyciągani z tego miejsca. Wtedy rzekli mężowie oni do Lota, mówi o tym pierwsza księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 12-13 werset. Wtedy rzekli mężowie oni do Lota, masz i tu jeszcze kogo, zięcia albo syny twoje, albo córki twoje, wszystko co masz w mieście, wyprowadź z miejsca tego. Skazimy bowiem to miejsce, przeto że się wzmógł krzyk ich przed Panem i posłał nas Pan, abyśmy je skazili. Wahanie Lota i jego rodziny spowodowały, że ci posłańcy uchwycili i siłą wyprowadzili. Werset 16 tłumaczy taką reakcję Pana jakby na ten opór przedmiotu jego ingerencji. Albowiem mu Pan folgował, czyli chciał mu zachować życie. Werset 23 i 5 mówi, że wtem słońce weszło na ziemię, Lot wszedł do Zoar. Małe osiedle na górze, które dzięki temu, że o to prosił, aby tam mógł wejść, ono ocalało. Tak by również uległo zagładzie. Pan spuścił jako deszcze na Sodomę i Gomorę siarkę i ogień od Pana z nieba i wywrócił miasta one i wszystko one równinę i wszystkie obywatele miast onych i urodzaje tej ziemi. Ale coś się pomiędzy tymi określeniami stało. Żona Lota, nie zwracając uwagi na zakazane, wyraźnie powiedziane zakaz, nie oglądaj się, tylko idź do przodu. Stała się nieposłuszna, obróciła się w słup soli. Bóg mówił poprzez to wydarzenie, wyniszczając porządek deprawacji ludzkiej wtedy istniejący. Bóg mówił, 4 tom, stronica 607, nowe wydanie podaje. Ilustracja staje się bardziej przekonywująca, gdy wspomnimy, że chrześcijaństwo nazwane jest miastem wielkim, które nazywają duchownie Sodomą. Koniec cytatu. Ostrzeżenie Lota było bardzo poważne. Ono odnosi się przenośnie do ludu Bożego przy końcu tego wieku Ewangelii. Zwróćmy uwagę na podobieństwo i odczytajmy w objawieniu w 18 rozdziale wersety 4 i 5. I słyszałem inny głos z nieba mówiący, wynijdźcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli spraw jego, albowiem dosięgły grzechy jego aż do nieba i wspomniał Bóg na nieprawości jego. Odczytajmy pewien fragment. 4 tom, 607 strona. To jest tak, jakbyśmy słyszeli głos posłańców, którzy ponaglali Lota i jego rodzinę, by opuścili Sodomę słowami. Jeżeli chcesz zachować duszę swoją, nie oglądaj się nazad, ani stawaj na tej wszystkiej równinie. Uchodź na górę, byś nad nie zginął. Koniec cytatu. Na górę. Na górę Lot i jego rodzina przedstawiają wszystkich członków ludu Bożego, którzy są przynaglani do natychmiastowej ucieczki, by być ocaleni od wpływu systemu, który błędnie nazywa się Królestwem Chrystusowym, czyli górą. Należy przedostać się na prawdziwą górę lub królestwo, które jest w toku przygotowania i to w dwóch fazach. Góra o kilku szczytach, jak to opisuje prorok Zachariasz w 14 rozdziale, 4 wersecie. I staną nogi jego w on dzień na górze Oliwnej, która jest przeciwko Jeruzalemowi na wschód słońca, a góra Oliwna na poły się rozszczepi, na wschód i na zachód słońca rozpadliną bardzo wielką i odwali się połowa onej góry na północ, a połowa jej na południe. Odczytajmy myśl podaną w czwartym tomie na stronie 653. Nowe wydanie. Odszczepienie się tej jednej części góry na północ, a drugiej na południe również jest bardzo znamienne. Północ jest kierunkiem wskazującym na gwiazdozbiór Plejad, niebiańskie centrum wszechświata, w którym, jak się przypuszcza, znajduje się siedziba boskiego imperium. Zdaje się to wskazywać na mającą się odbyć w tym czasie przemianę Kościoła Ewangelicznego z natury ludzkiej do duchowej, by jego członkowie mogli stać się uczestnikami boskiej natury. Odszczepienie drugiej połowy góry zdaje się oznaczać zupełną restytucję do ludzkiej doskonałości starożytnych świętych, którzy zostali uznani za godnych wejścia w skład ziemskiego przedstawicielstwa Królestwa Bożego. Koniec cytatu. Przypomnijmy sobie na chwilę jeszcze raz tą historię. Lot miał wyraźne polecenie, aby nie oglądał się. Niebezpiecznie było czekać. Niebezpiecznie było zwlekać, dyskutować lub się zastanawiać. Obraz tego to taki, że dla dzieci Bożych również są te same ostrzeżenia. Powinni bez stracenia czasu być posłuszni głosowi Bożemu, zanim system błędu zostanie zniszczony. I symbolicznie określony ten sposób będzie jako siarka i ogień. Musi się to stać ucieczka przed zniszczeniem. Nie należy oglądać się do tyłu, aby widzieć, podziwiać, zażałować, zachwycać się zabiegów teraźniejszego świata, jego schlebiania, honorów, lub też nie należy tracić czasu na straszenie ludzi. Nie. Naszą misją jest głosić radosną nowinę, nie straszyć ludzi. Warunki, okoliczności same ich wystraszą. My mamy mówić to, co należy do radosnej nowiny, do szczęścia w przyszłości, danej na mocy ofiary okupowej Chrystusa. Jeremiasz 51 rozdział, a 24 werset podaje. Ale już oddam Babilonowi i wszystkim obywatelom chaldejskim, czyli obrazowo wszystkim narodom stanowiącym świat religijny, za wszystkie złości ich, które czynili synowi przed oczyma waszymi, mówi Pan. Dzisiaj przywódcy budują wieżę ratowniczą dla ich bezpieczeństwa, którą nazywają Federacją Kościołów lub też Ekumenią. Ale kiedy chwila naznaczona przez Pana Boga nadejdzie, to budowa ta rozpadnie się. Nie wytrzyma tego wszystkiego, co ma przyjść. Wszelkie wysiłki dążące do bezpieczeństwa będą za słabe. Ogień anarchii zniszczy na zawsze Babilon, przedstawiony przez miasto Sodomy. To wszystko pozwala nam zrozumieć konieczność opuszczenia w sposób radykalny wszystkich systemów błędu, aby ujść przed wyrokiem Bożym i udać nasze kroki ku górze, ku Królestwu Chrystusowemu. Myślę, drodzy braterstwo, że należy wspomnieć o żonie Lota, która za swoje nieposłuszeństwo straciła życie. Jak to nam jest opisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, 19 rozdział, 26 werset. I obejrzała się żona jego, idąc za nim, a obróciła się w słup solny. Myśl najczęściej przedstawiana i przyjęta pozwala nam zrozumieć, że żona Lota w tym wydarzeniu przedstawia klasę wielkiego grona. Ta myśl zdaje się być zgodna, kiedy znamy szczegóły tej klasy w kontekście licznych wyjątków ustępów z Pisma Świętego. Nie chcę w tym momencie, abyśmy zastanawiali się, wyszczególniali wszystkie punkty pozwalające rozpoznać tę klasę. Ograniczmy się do podania kilku charakterystyk, które miały okazać się bardzo liczne, znamienne na końcu tego wieku. Zdaje się, że klasa ta składa się z osób, którzy miłują Pana i przyjmują warunki wysokiego powołania, lecz którzy mają ograniczony zapał i brakuje im miłości dla Boga i braci. Ten stan określony jest nieraz jako stan chłodny. Stan będący nijakim stanem, ani zimnym, ani gorącym. Klasa ta składa się z tych, którzy w pewnej mierze są zarażeni stopniowym duchowym letargiem, znieczulającym zmysły duchowe, tak, że wprawdzie zaczynają tracić natchnienie. Że coś staje się już powszednim. Że tyle lat, tyle dziesiątków lat to samo, to zaczyna to spowszednieć. Że może trzeba by coś zmienić. Bardzo zmienić. Klasa ta składa się z tych, co miłują Pana, lecz którzy rozwijają ducha ospałości, lenistwa i nadtroskę do spraw życia, którzy są może zapaleni za pieniędzmi, bogactwami czy też interesami. Składa się z wszystkich tych, którzy są przywiązani do miasta Sodomy, którzy oglądają się na nią, żałują jej, jakby są przywiązani, a przecież należy uciekać, czy to od więzów do jakiejkolwiek organizacji religijnie odrzuconej, czy też do świata dzisiejszego i od jego powabów. Ta ostatnia forma pokus wydaje się dzisiaj bardzo aktualną. Była ona pokazana w żonie Lota. Manifestacja tej sprawy jest pięknie pokazana w przypowieści o 10 pannach poprzez rzecz znamienną, ilość oleju będącego do dyspozycji danej osoby w lampach i w zapasie. Olej jest symbolem Ducha Świętego, a lampy to lampy Słowa Bożego. I pewnej grupie z tych panien brakło jakby zapasu na skutek przedłużającego się czasu oczekiwania. I efekt z tego był taki, że pomimo nabycia tego oleju, ale czegoś zabrakło. Zabrakło czasu. Zabrakło sposobności, możliwości wejścia w tym właśnie momencie, który był jeden niepowtarzalny. Dla nas wszystkich jest to wielkie ostrzeżenie. Czy posiadamy tak rozbudzone nasze serca, czy mamy tyle oleju w naszych wewnętrznych przekonaniach, że starczy nam, choćby nam się wydawało, że Pan odwłacza? To jest następne pytanie, jakie każdy z nas musi sobie postawić. Zastanowimy się jeszcze nad jednym przykładem, który udowadniał, że Bóg mówi. Spójrzmy na naród izraelski. Gdy popatrzymy na ten wspaniały przykład dziwnych zabiegów Boga wobec tego jakże niekontrolowany sposób nieraz zachowującego się narodu, to można tam zauważyć wiele rzeczy skrytych. Tych, które przydają się nam na teraz. I nie dziwi nas, że apostoł ostrzega nas, abyśmy my nie zachowywali się tak jak oni, którzy mieli wszystko. A jednak to posiadanie wszystkiego, możliwość dostępu do wszystkiego nie zagwarantowała im szczęśliwego zakończenia wędrówki do Kanaanu. Ale chciałbym, abyśmy szczególnie zwrócili naszą uwagę teraz na Mojżesza i jego specjalną misję, którą miał do spełnienia. Czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej w 19 rozdziale, a w wersetach 10 do 11. Mówił zaś Pan do Mojżesza, idź do ludu, a poświęć je dziś i jutro, a niech wypiorą szaty swoje i będą gotowi na dzień trzeci. Albowiem trzeciego dnia stąpi Pan przed oczyma wszystkiego ludu na górę Synaj. Mojżesz przedstawia tu Chrystusa, głowę i ciało. Lud natomiast przedstawia całą ludzkość, która otrzyma sposobność powrotu do harmonii z Panem Bogiem. Trzeci dzień jest tu charakterystyczny, ponieważ przy Jego zaraniu Chrystus chwale miał wziąć swoją wielką moc i panowanie. Ten okres czasu, temu okresowi czasu miały towarzyszyć szczególne wydarzenia, które były zapowiedziane i pokazane w figurze, a mające swe wypełnienie w czasie wielkiego ucisku, który zakończy obecny zły porządek rzeczy. Czytamy przecież w drugim liście świętego Piotra, w 3:10. A on dzień pański przyjdzie jako złodziej w nocy, w którym niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej spalone będą. W 13:13 czytamy, lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. Nie chodzi tu o tą ziemię, po której stąpamy. Nie chodzi o to przecież, żeby Pan Bóg miał zniszczyć to, co stworzył. Nie. Chodzi o porządek istniejący tu, obok nas i o porządek religijny. Pan Bóg mówił, używając Mojżesza jako pośrednika pomiędzy Nim a Izraelem. Ta lekcja jest bardzo bogata w znaczenie. Mojżesz przedstawia Chrystusa głowę i ciało i będzie pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Dawid jakby oczyma wyobraźni, prorokując, opisał tę zmianę rządu. Czytamy to w psalmie 46:11. Mówiąc, uspokójcie się, a wiedzcie, żem ja Bóg. Będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi. To musi się stać. Pan Bóg musi być wywyższony na ziemi. Wszyscy muszą to uznać. Pozostaje pytanie, jak każdy z nas przygotowuje się na ten fakt wywyższenia Pana Boga na ziemi. Kiedy przymierze zakonu było ustanowione na górze Synaj, Mojżesz zdaje się być, tak jak wspomniałem, obrazem na Chrystusa kompletnego, który rozpocznie tysiącletnie swe panowanie przez ustanowienie nowego przymierza. Ale należy jeszcze o czymś wspomnieć. Aby ta ilustracja była kompletna, należy zaznaczyć, że były tablice przymierza. Pierwsze tablice zakonu, wykonane przez Pana Boga i wypisane przez Niego, zostały stłuczone przez Mojżesza w chwili, kiedy zauważył, że naród izraelski poddał się pod bałwochwalstwo. Te dwie tablice nam przedstawiają pierwotną doskonałość Adama. Zostały stłuczone. 4 tom, stronica 631. Potłuczenie pierwszych tablic przymierza wyobrażają niepowodzenia przymierza zakonu ze względu na słabość ciała. Koniec cytatu. Co się potem stało? Pan Bóg nakazał Mojżeszowi udać się powtórę na górę, a tablice stłuczone zastąpione zostały nowymi, na których Pan Bóg wypisał. 2 Księga Mojżeszowa, 34:28 podaje. I był tam z Panem 40 dni i 40 nocy, chleba nie jadł i wody nie pił i napisał Pan na tablicach słowa przymierza 10 słów. Stronica 631 podaje dalej. Drugie tablice wyobrażają nowe przymierze, którego pośrednikiem będzie Chrystus i które nigdy nie zawiecie. One tam w literze zostały zachowane i schowane na pamiątkę przed świadectwem. To nowe przymierze tyczące rasy ludzkiej wejdzie w czyn po ukompletowaniu i uwielbieniu ciała Chrystusowego. Będzie ono zawarte z narodem izraelskim i rozciągnie się na całą ludzkość. Słowa te są zawarte w proroctwie Jeremiasza, 31 rozdziale, 31 i 33 wersecie. Oto dni idą, mówi Pan, których uczynię z domem izraelskim i z domem judzkim przymierze nowe. Dam zakon mój do wnętrzności ich, a na sercu ich napiszę go i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Zwróćmy jeszcze naszą uwagę na pewien szczegół, który jednak zawiera wielkie znaczenie. W drugim liście do Koryntian apostoł święty Paweł w 3 rozdziale, a w wersetach 12 do 13 przekazał myśl. Przetoż, mając taką nadzieję, wielkiej bezpieczności w mowie używamy. A nie jesteśmy jako Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy śmiele nie patrzyli na koniec onego, co zniszczyć miało. A więc szczegół zasłony na twarzy Mojżesza. 4 tom, stronica 630. Mojżesz wstąpił na górę, która nam przedstawia królestwo i został obrazowo uwielbiony. To jest skóra jego twarzy lśniła tak, że Izrael nie mógł na niego patrzeć. Wyobraża to, jak się zdaje, skompletowanie kościoła w chwale. Zaś zasłona, którą Mojżesz od tego czasu zakładał, gdy występował przed ludem, a zdejmował, gdy przebywał z Panem na górze, zdaje się wyobrażać ziemską fazę królestwa, czyli książąt po wszystkiej ziemi, przez których Chrystus będzie przemawiał do ludu i przez których będzie reprezentowany, ukrywając swą chwałę. Świat mnie już więcej nie ogląda. Mówiąc o książętach po wszystkiej ziemi, apostoł w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale 39 do 40 wersetu podaje: a ci wszyscy, świadectwo otrzymawszy przez wiarę, nie dostąpili obietnicy, przetoże Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. W takim to porządku spłyną błogosławieństwa na cały rodzaj ludzki, zgodnie z proroctwem Izajaszowym 2 rozdziału i 3 wersetu. I pójdzie wiele ludzi mówiąc: pójdźcie, a wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakubowego, a będzie nas uczył dróg swoich i będziemy chodzili ścieżkami Jego. Albowiem z Syjonu wyjdzie zakon, czyli z duchowej fazy królestwa, to jest Chrystus, głowa i ciało, a słowo Pańskie z Jerozolemu, czyli z ziemskiej fazy królestwa, fazy proroków. Każdy z nas jest świadomy, że Pan Bóg mówił przez okres 4000 lat dzielących Adama od naszego Pana. Byłoby niemożliwym wyliczyć wszystkie wydarzenia, bo czasu by nam to zajęło bardzo wiele. Ale może to być tematem naszych rozmyślań. Każdy z nas może swobodnie rozważać, prywatnie lub w społeczności braterskiej, wszystkie sposoby, przez które Bóg mówił do swego stworzenia. Bo przecież zakon, mając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy. Pan Bóg mówił i jeszcze mówi poprzez wszystkie wydarzenia, które dzisiaj trzęsą ziemią. Psalm 2, a wersety 1 do 6. Przedrze się poganie buntują, a narody przemyślają próżne rzeczy. Schodzą się królowie ziemscy, a książęta radzą społem przeciwko Panu i przeciw pomazańcowi Jego, mówiąc: potargajmy związki ich, a odrzućmy od siebie powrozy ich. Ale ten, który mieszka w niebie, śmieje się. Pan szydzi z nich. Wtedy będzie mówił do nich popędliwości swojej, a w gniewie swoim przestraszy ich, mówiąc: jam ci postanowił króla mojego nad Syjonem, górą świętą moją. Dzisiaj Pan mówi doniosłym głosem. Mówi w gniewie swoim. Będzie tak też mówił w podobny, ale troszkę różniący się sposób. Przez cały wiek tysiąclecia, przez narzędzia, które przygotował do tego zaszczytnego celu. Nazwane obrazowo Syjonem i Jeruzalemem. Drodzy braterstwo, wspomnieliśmy na kilka przykładów, kiedy Bóg mówi. To były jakby przykłady z tej sfery dużej, z makro, ale są nasze własne sposoby, kiedy Bóg do nas mówi. Może mówi do nas przez doświadczenia, jakie na nas zsyła. Kiedy zsyłając doświadczenie, zsyłając może upokorzenie, jakąś próbę, zsyła nam po to, bo On jako wielki rafinator, patrząc na proces wytapiania się kruszcu, chce wreszcie zobaczyć w nim, w lustrze tego roztoczonego metalu, chce zobaczyć swoje odbicie. Nie dziwmy się, drodzy braterstwo, że może nieraz przychodzą doświadczenia, które są trudne. Nie dziwmy się, drodzy braterstwo, że może dla kogoś z naszych społeczności przedłuża się choroba, przychodzą doświadczenia jedne po drugich, że przychodzą doświadczenia ze strony, z której nie spodziewalibyśmy się doświadczeń. Tak ma być. Ale pamiętajmy o tym, to Pan ma prawo doświadczać, bo Pan mówi, ale my w żadnym wypadku nie bądźmy doświadczeniem dla naszych drogich braci i sióstr. Pan robi to i robi to w sposób świadomy. A jeżeli my będziemy powodem do doświadczeń, do zgorszenia, jak Pan Jezus powiedział jednego z tych malutkich, to będziemy winni wobec Pana. Bo On ma staranie o nas. On porcjuje doświadczenia takie, jakie nam każdemu potrzeba. Drodzy braterstwo, częstokroć i wieloma sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez proroków. A w te dni ostateczne, pisze apostoł, mówił nam przez Syna swego. Powiedział, mówił, słyszeli apostołowie. Apostołowie przekazali nam. Starajmy się zastosować w naszym życiu te wszystkie słowa zaleceń. On, wielki rafinator, nasz Pan, stara się, aby nas przyciągnąć ku sobie. Przecież, kochani, odpowiedzieliśmy twierdząco na słowa pójdźcie do mnie wszyscy. Ale to nie znaczyło tylko w momencie chrztu, tej wspaniałej konwencji, która ruszyła na przykład nasze serce i powiedzieliśmy idziemy, Panie. Mamy do Niego ciągle iść. To tak jakby próbować naśladować te ślady, które On zostawił. Jest to o wiele łatwiej, niż moglibyśmy powiedzieć mieli mężowie starożytnego świata. Oni mieli gorzej. Dla nich było to całkiem niewytłumaczalne. Jakże wiele rzeczy potrafimy zrozumieć. Ale to też wcale nie jest dla nas powodem do tego, że moglibyśmy się z tego chlubić. Przecież cóż masz, czego byś nie wziął. Wszystko, drodzy braterstwo, otrzymaliśmy. Dlatego też skoro wiemy, że tak trudne czasy nadeszły i że żyjemy w nich, powinniśmy zwracać naszą baczną uwagę na to, czy miłość braterska trwa, czy dokładamy wszystkich starań, aby ta miłość braterska, która jest treścią tego wersetu, który jest przewodnim naszej konwencji, czy jest w nas przedstawiona, czy udaje się nam? Zapamiętajmy te kilka momentów refleksji z tych przykładów Starego Testamentu, z tych przykładów Nowego Testamentu i starajmy się, aby Pan zechciał nas użyć w jakikolwiek sposób, chociaż drobną cząstkę, żeby zechciał nam przeznaczyć w chwalebnym przywileje podźwigania całego rodu ludzkiego. co Pan zechce nam dać, to wszystko będzie wielką łaską. Ale aby zechciał nam dać, my musimy wynałożyć wszelki wysiłek z naszej strony, dlatego tak bardzo potrzebni jesteśmy sobie nawzajem. Abyśmy podźwigając jeden drugiego, podnosząc ręce tak jak tam w czasie zmagań z Amalekiem, podnosili ręce Mojżeszowi, jego pomocnicy, podnośmy naszym braciom ręce. Bo jak Bóg mówi, On mówi do każdego z nas. Dałby Pan, abyśmy zwyciężyli. Życzę braterstwu tego zwycięstwa. Żebyśmy mogli nie na próżno bojować. Bo cóż by wtedy zostało, jak nie tylko zmarnowanie naszej służby. Niech Pan będzie nam wszystkim łaskaw. Amen.